Drodzy i mili w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, witam Was serdecznie w imieniu Pańskim. Pokój Wam. I na wstępie przekazuję bardzo miłe i serdeczne pozdrowienia i życzenia błogosławieństw Bożych od tych zborów, którym miałem ostatnio przywilej usługiwać, i od tych osób, z którymi miałem różnego rodzaju kontakty. Jak już braterstwo wiedzą, w okresie października przez ponad 3 tygodnie usługiwaliśmy razem z bratem Piotrem Kucharskim w Brazylii. Służyliśmy tam przez ponad 3 tygodnie, czyli całe 4 niedziele, i na zakończenie było szczególne takie nabożeństwo doceniające naszą usługę i przegłosowano, ażeby przekazywać ich serdeczne życzenia i pozdrowienia wszędzie, gdzie będziemy usługiwać. Stąd i obecnie tutaj przekazuję wszystkim drogim braciom, siostrom te ich pozdrowienie, jak również w okresie miesiąca grudnia przez 2 tygodnie miałem przywilej usługiwania braciom na Ukrainie, także bracia z Ukrainy bardzo serdecznie z każdego zboru przekazują swoje serdeczne życzenia i pozdrowienia dla wszystkich drogich braci i sióstr. Temat już jest znany, nie muszę zapowiadać, poświęcenie. I oczywiście na temat poświęcenia można z różnych punktów widzenia mówić, ale chciałbym, ażeby w tym temacie znalazły się najważniejsze sprawy związane z poświęceniem. A więc w moim odczuciu najlepszym i najbardziej po prostu odpowiednim wersetem Pisma Świętego dotyczącym poświęcenia jest zaproszenie świętego Pawła w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 1 wersecie. Proszę was wtedy, bracia, przez litości Biblii Gdańskiej. Inne przykłady: przez miłosierdzie, Diaglot, przez miłe współczucie. Stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną, poprawnie, godną przyjęcia. To jest rozumną służbę waszą. Święty Paweł podkreśla tutaj boskie miłosierdzie, czyli inaczej mówiąc, łaskę Bożą zbawienną jako podstawę umożliwiającą poświęcenie się Bogu na służbę. Cóż to jest poświęcenie? Najpierw definicja, ogólnie mówiąc. Poświęcenie się jest to odłączenie się od różnych celów i zamiarów dla jednego szczególnego celu. Natomiast w poświęceniu się na służbę Bogu jest to rezygnacja z własnej woli, a przyjęcie woli Bożej za swoją i postanowienie wypełniania tej woli w tym zakresie i w tej możliwości, jak jest ona poznana i jak opatrznościowe warunki na to pozwalają. Najlepszym przykładem poświęcenia jest nasz Pan Jezus Chrystus, tak jak w każdym zakresie, ponieważ to jest doskonały wzór, a więc unikalny, jedyny w swoim rodzaju. A święty Paweł przytacza proroka Dawida z Psalmu 40. W liście do Żydów w 10 rozdziale i 7 wersecie. Oto rzekł: idę, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. Na początku ksiąg napisano o mnie. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, aby wypełnić wolę Bożą. Wiemy, co było tą wolą Boga, aby Pan Jezus przyszedł na ziemię. Tym zamiarem było, aby przeszedł on proces karnacji, aby urodził się jako człowiek i złożył swoje życie w ofierze za zamian za utracone życie i przywileje przez Adama na jego próbie do życia. Tak więc każdy poświęcający się z tych samych pobudek powinien przychodzić do Pana. Powinien podejmować decyzję poświęcenia się. Poświęcenie nie jest nakazane prawem. Nie jest obowiązkiem, bowiem to, co jest naszym obowiązkiem, to, co jest nakazane prawem, nie może stanowić ofiary. A poświęcenie jest dobrowolnym aktem. Bóg przemawia do Salomona, Bóg przemawia przez Salomona do nas wszystkich. Przypowieści Salomonowe, 23 rozdział, 26 werset. Synu mój, daj mi serce Twoje, a oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. Tu jest wskazówka naszego poświęcenia. Synu mój, inaczej, dziecko moje, daj mi serce Twoje. Co to oznacza? Oczywiście nie oznacza to literalnego serca, ale literalne serce składa się z czterech części, dwóch przedsionków i dwóch komór. I duchowe serce składa się podobnie z czterech części, z dwóch symbolicznych przedsionków i z dwóch symbolicznych komór, czyli ze sfery myśli i ze sfery uczuć. To dwa przedsionki duchowego serca. A sfera woli i zalet charakteru to dwie komory symbolicznego serca. Czyli synu mój, daj mi serce Twoje, daj mi to wszystko, co wynika, co wypływa z Twoich myśli, z Twoich uczuć, z Twojej woli i z Twych zalet charakteru. Jezus, zapraszając do poświęcenia, a o tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i 24 wierszu, wyraźnie podkreśla, że naśladowanie Go, czyli wstępowanie w ślady Jego życia i postępowania, jest dobrowolnym aktem. I czytamy: kto chce iść za mną, nie mówi tutaj, każdy musi iść za mną, albo każdy ma obowiązek iść za mną. Kto chce iść za mną, niechaj weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Czyli jest to dobrowolny akt. A więc decyzja poświęcenia jest pierwszym przejawem iskierki miłości bezinteresownej. Ta miłość jeszcze u tych osób wstępujących na drogę poświęcenia nie jest rozwinięta. Ale to są pierwsze przejawy miłości bezinteresownej. Czyli bezinteresownego przyjęcia woli Bożej za swoją. Kto chce iść za mną? A takie przekorne pytanie. A jak nie zechce pójść za Panem, to co? Kto nie zechce pójść za Panem, to pójdzie za ciałem, za światem albo za szatanem. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że jest tylko dwie drogi. Wąska i szeroka. Wąska droga to droga samoofiary. W ścisłym tego słowa znaczeniu. Dotyczyła tylko spłodzonych z Ducha Świętego i tylko maluczkiego statka. Zwycięzców w tym wysokim powołaniu. Ale w szerszym tego słowa znaczeniu wszyscy poświęcający się idą tą wąską drogą. Nie tą samą, nie taką samą. Wąska droga maluszkiego statka, wąska droga naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa była szczególną, ściśle wytoczoną i wiernie przestrzeganą. Inne klasy już nie były w stanie tak wiernie wypełniać tych ślubów poświęcenia. Ale idą też wąską drogą. W języku angielskim mamy dwa takie określenia. The narrow way, czyli ta ściśle wyznaczona, określona wąska droga i a narrow way. Jakaś, bliżej niesprecyzowana. A więc wszyscy poświęceni idą wąską drogą. A którzy niepoświęceni są i nie chcą się poświęcać, pójdą szeroką drogą. A więc drogą prowadzącą na zatracenie. O tych drogach mówi Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 13 i 14 wierszu. Święty Paweł podkreśla miłosierdzie Boże jako podstawę możliwości poświęcenia, czyli zbawienną łaskę Bożą udostępnioną przez okupową zasługę Jezusa Chrystusa. O tej łasce mówi święty Paweł w liście do Tytusa w rozdziale 2 i wierszu 11 do 14. Albowiem okazała się łaska Boża zbawienna wszystkim ludziom. Jak? W przyjściu Zbawiciela i złożeniu przez Niego ofiary. Nauczająca nas poprawnie, abyśmy odrzekli się od niepowozności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Gdyby Pan Bóg nie okazał tej wspaniałej łaski usprawiedliwienia próbnego, albo jak ktoś woli, usprawiedliwienia tymczasowego w okresie wieku Ewangelii, nasze poświęcenie byłoby niemożliwe. Nie byłoby podstawy, ponieważ Bóg niedoskonałych ofiar nie przyjmuje. A więc zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jaka zasługa? Bo mówimy o zasłudze okupowej i o zasłudze sprawiedliwości. Do naszego usprawiedliwienia potrzebne są dwa elementy. Pierwsza, zasługa okupowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, czyli równoważna cena. Co daje zasługa okupowa? Zwolnienie nas spod potępienia Adamowego. Oczywiście w tymczasowym lub próbnym usprawiedliwieniu w sposób próbny. nieaktualnie. Tylko tak, jak gdyby byśmy byli zwolnieni, ale Pan patrzy na nas już przez jako zwolnionych spod potępienia. No i co? Będąc zwolnieni spod potępienia i w stanie niedoskonałym, niezdolnym do wypełnienia boskich wymagań, zasad sprawiedliwości, popadlibyśmy pod własne potępienie. A zapłatą za grzech jest śmierć. Czego jeszcze potrzebujemy? Zasługi sprawiedliwości Chrystusa. I to jest druga część, bardzo ważna część naszego usprawiedliwienia. Zasługa sprawiedliwości Chrystusa. O tej zasłudze mówi święty Paweł w liście do Rzymian w 3 rozdziale i w wersecie 22. 3 rozdział i wiersz 22. Sprawiedliwość, mówię Boża, przez wiarę Jezusa Chrystusa. Zauważmy, nie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa. Czyli co to znaczy? Przez Jego wierność. Przez wierne wypełnienie swej misji i wierne złożenie swej ofiary. Ku wszystkim wierzącym, bądź różności nie masz. Sprawiedliwość Boża, pochodząca od Boga, ale przez zasługę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Czyli Bóg usprawiedliwionych z wiary traktuje jako sprawiedliwych, aczkolwiek takimi nie są. Z powodu sprawiedliwości Chrystusa. Patrzy przez pryzmat sprawiedliwości Chrystusa na tych, którzy są usprawiedliwionymi z wiary. Podobnie czytamy w liście do Galacjan w rozdziale 2 i wierszu 16. I tutaj polski przekład nie jest dokładny, nawet w Biblii Gdańskiej, a natomiast w Biblii Warszawskiej lub Nowy Przekład, który wiele osób preferuje, zupełnie zaciemnia tą sprawę. Otóż czytamy w poprawnym przykładzie. Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę Jezusa Chrystusa. Nie tak, jak jest w tekście, w Jezusa Chrystusa. Ale przez wiarę Jezusa Chrystusa, przez Jego wierność, przez Jego sprawiedliwość. Tak według Diaglota i według oryginalnego greckiego Nowego Testamentu. I myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni przez wiarę Chrystusową. Czyli przez wierność Chrystusową, a nie z uczynków zakonu. Podobnie w liście do Filipian w 3 rozdziale i wierszu 9 tak samo ta myśl jest wyrażona. A więc przez zasługę okupu Chrystusowego zwolnieni spod potępienia, a przez Jego sprawiedliwość uznani za sprawiedliwych, za doskonałych, pomimo że takimi aktualnie nie jesteśmy. Ale to jest sprawiedliwość od Boga. Przez zasługę sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Chrzest prawdziwy to jest chrzest w sercu. Natomiast chrzest w wodzie to jest symbol dokonanego prawdziwego chrztu w sercu. I teraz powiedzieliśmy, czym jest poświęcenie, czym jest prawdziwy po prostu chrzest? A czym nie jest? Otóż chrzest ani rzeczywisty, ani symboliczny w wodzie nie jest aktem ani ceremonią przyłączenia do jakiegoś wyznania lub kościoła. nie jest czynem zbawczym, ani czynnikiem zbawczym. Chrzest symboliczny w wodzie, ani prawdziwy, nie usuwa grzechu Adamowego, ani innych grzechów. A czym jest? Jest to poświęcenie się Bogu na służbę, pokazane przez chrzest w wodzie. Czyli chrzest w wodzie jest to znak zawarcia przymierza z Bogiem, jaki się dokonał w sercu. A my nie mamy tej możliwości ani tej sposobności czytać czyjegoś serca, czyli znać postanowień czyjegoś serca. I dlatego dla nas jest aktualny znak w wodzie. Jest to znak rezygnacji z własnej woli i przyjęcia woli Bożej za swoją. Brat Jan Edgar przed swoją śmiercią napominał braci. Bracia, codziennie odnawiajcie swoje przymierze ofiary i codziennie starajcie się wypełniać swoje śluby. Stąd też, drodzy braterstwo, ta usługa jest przede wszystkim zamierzona dla tych braci, którzy chcą, i dla tych sióstr, którzy chcą okazać swoje poświęcenie przez symbol w wodzie i chcą przed nami zamanifestować, że uczynili takie poświęcenie. Ale nie tylko. Ta usługa jest także dla nas wszystkich i dla mnie mówiącego. Przypomnieniem tego, co uczyniliśmy kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Jest powodem do refleksji, do zastanowienia się. Tyle lat od mego poświęcenia. A jak daleko znajduję się na tej drodze? Co uczyniłem? Czego dokonałem? Co obiecywałem sobie dokonać i zdołałem? A czego nie zdołałem dokonać? Dlatego symbol chrztu pokazuje śmierć własnej woli, bo woda jest elementem ziemi. To tak jakby ta osoba została pogrzebaną. I oczywiście zanurzenie jest całkowite. I co charakterystyczne, osoba poświęcająca się jest zanurzana do tyłu. Dlaczego nie do przodu? Do przodu człowiek jest bardziej sprawny do powstania, ale do tyłu człowiek jest bardziej bezradny. A podnosi tą osobę osoba udzielająca zanurzenia. A to nam przedstawia bardzo piękny symbol. Zanurzająca osoba, czyli usługujący brat w zanurzeniu, reprezentuje Pana Jezusa. I wtedy, kiedy On podnosi go, to oznacza powstanie w nowości żywota. I popatrzmy, jak to święty Paweł przedstawia w liście do Rzymian, w rozdziale 6, od wersetu 11 do 13, a następnie od 19. Tak też i wy rozumiejcie, żeście umarłymi grzechowi, pogrzebaniście dla grzechu, aleście żywymi Bogu w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże tedy nie króluje grzech w śmiertelnym ciele waszym, żebyście byli posłuszni pożądliwościom Jego. Ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu jako z umarłych żywi i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu. I od 19 wersetu. Po ludzku mówię, dla słabości ciała waszego, albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku uświęceniu. Bo pókiście byli sługami grzechu, byliście wolnymi od sprawiedliwości. Jakie się tedy na on czas pożytek mieli z onych rzeczy, za które się teraz wstydzicie? Bo koniec onych jest śmierć. Tak święty Paweł przedstawia chrzest prawdziwy. Chrzest dokonywany w sercu, a symbolizowany przez zanurzenie w wodzie. To właśnie z pomocą Pana Jezusa. Jaką? Oczywiście przez Słowo Boże, przez Ducha Prawdy i przez opatrzności Boże. Pan nam pomaga w tym powstaniu do nowości żywota. Ale chcę powiedzieć, że w tym momencie zanurzenia w ciele żadnej osoby nie następuje automatyczna zmiana, że już ta stara natura została umartwiona i już nigdy się nie przejawi. To trzeba zawsze pamiętać o tym w naszym życiu poświęconym. Że starego człowieka tam zostawiliśmy pod wodą. I że powstaliśmy do nowości żywota. I w tej nowości będziemy chodzić. I nie pozwolić staremu człowiekowi nigdy wynurzyć się spod wody. To jest troską naszego poświęconego życia. To jest symbolizowane właśnie w tym, co w zanurzeniu pod wodę. Dlatego symbol chrztu jest tylko znakiem prawdziwego chrztu. Pan Jezus powiedział w przypowieści o winnicy, o latoroślach w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i wierszu 5. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bez łaski zbawiennej okazanej przez Jezusa Chrystusa, bez Jego zasługi sprawiedliwości i bez Jego pomocy w naszym chodzeniu w nowości żywota o swoich własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Biblijnym typem poświęcenia jest obrzeska serca. Czytamy o tej obrzesce serca w 5 Księdze Mojżeszowej, w 10 rozdziale i 16 wersecie w następujących słowach. 10 rozdział, a 16 wiersz. Przecież obrzeszcie nie obrzeskę serca waszego i karku waszego nie zatwardzajcie więcej. Podobnie czytamy w proroctwie Jeremiasza, 4 rozdziale i 4 wierszu, że obrzeska serca liczy się przed Bogiem. Natomiast obrzeska ciała jest typem symbolu chrztu w wodzie. I te dwie obrzeski tłumaczy święty Paweł w liście do Rzymian w 2 rozdziale, 28 i 29 wersecie w następujący sposób. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest Żydem na jawie, czyli ten, który jest obrzezany na ciele, ani to jest obrzeska, która jest na jawie na ciele, ale który jest w skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała jest nie z ludzi, ale z Boga. To jest wyjaśnienie całkowitego poświęcenia i symbolu chrztu. Powiedzieliśmy, że ważne przed Bogiem jest poświęcenie w sercu. I ktoś może powiedzieć, no to Bóg zna moje serce. Czy ja muszę iść do symbolu chrztu, pokazywać to? Bo liczy się serce przed Bogiem. Czy symbol chrztu jest konieczny? Poczytajmy, jak to było przedstawione w Starym Testamencie, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy była wprowadzona obrzeska, w 17 rozdziale czytamy takie słowa od 11 wersetu. Obrzeżcie tedy ciało nieobrzeski waszej, a to będzie znakiem przymierza między mną i między wami. Syn 8 dni będzie obrzezany między wami każdy mężczyzna w narodzie waszych. Tak w domu narodzony, jako i kupiony za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który by nie był z potomstwa twego. Koniecznie obrzezany będzie urodzony w domu twoim i kupiony za pieniądze twoje. A będzie przymierze moje na ciele waszym na przymierze wieczne. I co? A nieobrzezany mężczyzna, którego by nieobrzezane było ciało nieobrzeski jego, będzie wytracona dusza ona z ludu swego. Albowiem zgwałcił przymierze moje. Tak było zarządzenie dotyczące obrzeski. Nie mamy w Biblii żadnej informacji, żeby ktokolwiek był stracony, czyli wykonany wyrok śmierci z powodu niepraktykowania lub niedokonania obrzeski. Stąd wniosek, że ten przepis był przestrzegany. Ale jakie jest znaczenie tego? Otóż, że nikt, kto nie poświęci się i nie okaże się swego poświęcenia przez symbol chrztu w wodzie, nie otrzyma życia wiecznego. A jak się sprawa przedstawia z tymi, którzy tego nie rozumieją, którzy uważają inne sposoby po prostu zamanifestowania swego poświęcenia? To Bóg za nieświadomość nikogo nie karze. Ale jeżeli ktoś rozumie i lekceważy boskie zarządzenie, to niech się liczy z konsekwencjami. Otóż, drodzy braterstwo, zauważmy, poświęcenie jest bardzo ważną sprawą. Dlaczego więc mamy i powinniśmy się poświęcać? Otóż wiele jest ku temu powodów. Gdyż wszystko, co posiadamy i wszystko to, co mamy nadzieję otrzymać w przyszłości, jest wyłącznym darem łaski Bożej. Tak jak już było tutaj podkreślane, mówi święty Jakub w swoim liście w 1 rozdziale, wierszu 17. A wszelki dar dobry, datek dobry i dar doskonały pochodzi od Ojca światłości z góry. Tak więc, wszystko to, co posiadamy, jest przejawem Jego łaski. Dlatego poświęcenie się z wdzięczności Bogu za wszystko to, co otrzymujemy i co mamy nadzieję otrzymać, jest bardzo ważnym argumentem do podjęcia tego aktu poświęcenia, który podjęły te osoby siedzące tutaj przed nami. Ponadto, Poświęcenie jest drogą i wielką pomocą do przezwyciężenia zła i złych skłonności w sobie. O czym mówi święty Paweł? W drugim liście do Koryntian, w 7 rozdziale i wierszu 1. Tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie ze wszelakiej nieczystości ciała i ducha. Czyli z nałogów ciała i z nałogów ducha. Wielką pomocą tutaj są słowa psalmisty Dawida w psalmie 116 od 12 do 14 wersetu, które prawie wszyscy pamiętamy na pamięć. Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego, które mi uczynił? Kielich obfitego zbawienia wezmę, a imienia Pańskiego wzywać będę. Śluby moje oddam, czyli wypełnię. Nie będę tylko ślubował, tylko wypełnię, oddam Panu. To jest właśnie następny powód do podjęcia poświęcenia. Poświęcenie podnosi na wyższy poziom moralny i intelektualny, bo zmusza nas do studiowania literatury prawdy, do studiowania Biblii i do wpływu na nasze życie i postępowanie. Mało tego, poświęcenie dodaje zdrowia fizycznego i psychicznego. Popatrzmy, co mówi w tej sprawie mędrzec Salomon w Przypowieściach, w rozdziale 4, w wersecie 20 do 22. Czwarty rozdział, 20 do 24 wersetu. Synu mój, słów moich pilnuj, ku powieściom moim nakłoń ucha Twojego. Niech nie odchodzą od oczu Twoich, zachowaj je pośród serca Twego. Albowiem żywotem są tym, którzy je znajdują, a wszystkiemu ciału ich lekarstwem. Ciału, fizycznemu ciału, naszemu organizmowi, lekarstwem. Słowo Boże, w jaki sposób? Ponieważ obietnice Pańskie, ponieważ napomnienia uwalniają nas od wielu trosk, od wielu kłopotów, od wielu stresów, a stresy w życiu czynią życie uciążliwym i skracają ostatecznie życie. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca Twego, bo z Niego żywot pochodzi. Oddal od Ciebie przewrotność ust, a złośliwe wargi oddal od siebie. Tak więc motywem poświęcenia powinna być wdzięczna ocena zbawiennej łaski Bożej i dobroci okazanej przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa i plan zbawienia. Jak powinniśmy postępować? Święty Paweł to pięknie przedstawia w krótkich, a jakże bardzo zwięzłych słowach w liście do Kolosan, w 3 rozdziale i wierszu 23. Trzeci rozdział i 23 wiersz. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom. Drodzy braterstwo, wszystko, co będzie uczynione w naszym życiu poświęconym, z tym zrozumieniem jako Panu i oczywiście właściwie, zgodnie z Jego wskazówkami, będzie przyjęte przez Boga. I to będzie wypełnieniem naszego poświęcenia. W pieśni 321 śpiewamy: czymże, Panie, się odwdzięczę? Tak, to właśnie ten akt poświęcenia to jest najlepszy przejaw odwdzięczenia się Bogu. Ale nie tylko za to, co już otrzymaliśmy lub za to, co otrzymamy w przeszłości, ale jako przejaw miłości bezinteresownej. Dalej, dlaczego poświęcać się? Przywilej służenia Bogu. Społeczność z Bogiem, Chrystusem i braćmi. To są bardzo ważne argumenty dla decyzji poświęcenia się. Wiele osób w tym świecie poświęca się w służbie sławnym ludziom. I uważają to za zaszczyt. Być rzecznikiem, być jakimś ministrem, jakiegoś premiera czy prezydenta. Co za zaszczyt. A służba Bogu, służba Chrystusowi, służba prawdzie jest o wiele przewyższającym argumentem i o wiele bardziej ważnym argumentem w poświęceniu się w tej służbie. Jest nieporównalnie zacniejsza, tak jak przedstawia to prorok Izajasz w 3 rozdziale i wierszu 10 w następujących słowach. 3 rozdział i 10 werset. Powiedzcie sprawiedliwemu, że mu dobrze będzie, bo z owocu uczynków swoich pożywać będzie. Kto podejmuje drogę poświęcenia? Z owocu uczynków swoich będzie spożywał. Być blisko Boga, cieszyć się Jego szczególną opatrznością i opieką, to wielka wartość w życiu. To nieporównalna z niczym w naszym życiu. Gdy uczniowie Pana Jezusa poszli za Nim, to przy pewnej okazji apostoł Piotr zapytał: Panie, to myśmy opuścili wszystko, bo Pan im powiedział, kto nie opuści ojca, matki i innych osób i pewnych rzeczy, nie może być uczniem moim. To Piotr się zapytał, myśmy wszystko opuścili, co nam za to będzie? A Pan odpowiedział, czytamy to w Ewangelii Mateusza w 19 rozdziale od 27 do 29 wersetu. Zaprawdę powiadam wam, wy, którzyście mnie naśladowali, albo inaczej, wy, moi naśladowcy, gdy w nowym świecie, w odrodzeniu, usiędzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej i wy usiądziecie na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. A każdy, kto by opuścił to wszystko, 100-kroć więcej weźmie i życie wieczne odziedziczy. Zapłata w 2 ratach. 100-kroć w tym życiu. Co wchodzi w tą 100-krotną nagrodę? Jakie są elementy tej 100-krotnej nagrody? Nie mam na tyle czasu, żeby rozważyć szerzej. Podam tylko krótko elementy 100-krotnej nagrody. Społeczność z Bogiem, Chrystusem i braćmi. Pierwszy element. Największa wartość. Pokój i radość w sercu. W świecie wielkie zamieszanie, niepokój, kryzys finansowy, inny. A chrześcijanin ma pokój w sercu. Chrześcijanin ma tą świadomość, tak jak Heli powiedział. Pan jest, co dobrego w oczach Jego niech czyni i nie martwię się, co będzie. Trzecie, znajomość boskiego planu i słowa. Wielka wartość. Nagroda w tym życiu. Świat tego nie zna. Czwarte, przywilej służby Bogu, Chrystusowi, braciom, a nawet światu w odpowiednim rozumieniu. Piąte, szczególna opatrzność Boża nad Jego ludem, jaka jest zapewniona przez Boga tym, którzy są Jego, Tak jak czytamy w psalmie 34, 9, 10 wierszu. Zatacza obóz anioł pański około tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Szóste. Możliwość odłączenia się od świata i złych praktyk, od niemoralności, jaka istnieje w świecie. To tylko w poświęceniu jest to możliwe. I siódme. Nadzieja życia wiecznego. Nawet już jest obecnie wielką pomocą w naszym poświęceniu. Beznadziejność w życiu to depresja. A nadzieja? Ja mówię, nawet nierealna nadzieja jest wielką pomocą człowiekowi w życiu. A życie wieczne to nie jest nierealna, to jest bardzo realna nadzieja dana przez Boga. I druga rada, ważniejsza. Żywot wieczny w przyszłości w Królestwie. Obecne życie, przepełnione cierpieniami, chorobami, trudami, jest cenione przez każdego. I nic nie ma wartościowszego nad życie. Człowiek by dał wszystko w chwili zagrożenia życia, ale często nie ma żadnego ratunku. A życie wieczne to nieporównanie wielka wartość. Tak więc, drodzy braterstwo, powiedziałem, nie ma obowiązku, nie ma przymusu do poświęcenia, ale jest subiektywna konieczność wyboru tej drogi poświęcenia. Dlaczego? Bo kto chce żyć wiecznie, musi taką drogę wybrać. Bóg do tego nie zmusza nikogo, ale istnieje taka subiektywna konieczność. Chcesz żyć? Poświęć się. Nie chcesz? Nie musisz. Nie będziesz żył. Nikt bez poświęcenia się, ani w tym, ani w przyszłym wieku, nie otrzyma życia wiecznego. Nawet więcej powiem. Nikt bez odpowiedniego stopnia miłości bezinteresownej nie otrzyma życia wiecznego. Czy to w tym, czy w przyszłym wieku. Oczywiście są odpowiednie stopnie miłości bezinteresownej. W Bogu najwyższa. Następnie w Chrystusie. W maluczkim statku. W wielkiej kompanii. W klasach godnych. W klasie kłasy wybranie. A także w klasie restytucyjnej. Klasa restytucyjna będzie tak samo musiała rozwijać miłość bezinteresowną na odpowiednim poziomie do tego poziomu bytu. Bez miłości bezinteresownej nikt nie osiągnie życia wiecznego. Wczoraj brat Adam wyjaśnił, co to jest miłość bezinteresowna. To jest umiłowanie z całego serca dobrych zasad. I bez tego umiłowania nikt nie osiągnie życia wiecznego. Tak więc, drodzy braterstwo, ślub poświęcenia jest deklaracją, jest wyrażeniem gotowości pełnienia woli Bożej. Deklaracją, która musi być wypełniona praktycznymi uczynkami wypełnienia tej woli w naszym poświęceniu. Wypełniona musi być treścią poświęconego życia. Ślub poświęcenia jest także deklaracją przystąpienia do rodziny Bożej. To znaczy zgłaszamy się. Boże, ja chcę należeć do Twojej rodziny, ale czy ktoś będzie przyjęty, czy nie będzie przyjęty, to już nie należy od nikogo, nie zależy od nikogo z ludzi. Ta decyzja jest wyłączną decyzją samego Boga, samego Pana. A uzależniona będzie od wiernego wypełniania tej deklaracji, deklaracji poświęcenia. Bóg nie upoważnił kogokolwiek na ziemi do kompletowania jego rodziny. On sam wybiera, ponieważ tylko on sam zna serce każdej osoby. Święty Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale, 9 wierszu mówi: mając tę pieczęć, zna Pan tych, którzy są Jego, a my znamy? Gdybyśmy my wybierali rodzinę Bogu, prawdopodobnie wybralibyśmy takie osoby, których by on zupełnie odrzucił. A zatem, drodzy braterstwo, tylko Bóg podejmuje decyzję. A o tym mówi wspaniale psalmista Dawid w psalmie 65 i wersecie 5. Błogosławiony, kogo Ty obierasz, a przyjmujesz, aby mieszkał w sieniach Twoich. Będziemy nasyceni dobrami domu Twego, w świątnicy Kościoła Twego. Bóg przejmuje tylko tych, którzy wiernie wypełniają śluby poświęcenia i przestrzegają regulaminu tej rodziny. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu dał polecenie swoim uczniom, aby nauczali wszystkie osoby chętne do poświęcenia, jak mają wypełniać wolę Bożą. Czytamy to w Ewangelii Mateusza, to już po zmartwychwstaniu, w 28 rozdziale i 19 wierszu. Idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody. Albo w innym przekładzie, czyniąc uczni z innych narodów i chrzcząc je w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Trzy podobieństwa charakteru. Co znaczy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego? To znaczy do podobieństwa charakteru. I tego Pan Jezus nie dał jako formułę do zanurzenia. I tutaj Pan Jezus nie mówi o zanurzeniu w wodzie, ale mówi o chrzcie prawdziwym. Według brzmienia oryginalnego tekstu, dosłownie, do imienia, czyli do podobieństwa imienia Ojca, czyli charakter, bo imię to między innymi charakter, do podobieństwa charakteru Ojca, a to jest najwyższy charakter, następnie do podobieństwa charakteru Syna, to już niższy, aczkolwiek doskonały, aczkolwiek w boskiej naturze, i do charakteru Ducha Świętego. A Duch Święty nie jest osobą, ale jest boskim usposobieniem, szczególnie w świętych, czyli do usposobienia wiernych członków ciała Chrystusowego. I dlatego nie podał tego jako formuły do zanurzenia, ale to zostało przyjęte. I dobrze, że tak zostało przyjęte. I tylko ci, którzy tego nie rozumieją albo nie chcą tego zrozumieć, z tym się nie będą zgadzać. A pięknie to wyjaśnia brat Johnson w kilku tomach epifanicznych, szczególnie w pierwszym, w 15, że chodzi tu właśnie to poświęcenie do podobieństwa charakteru. Droga poświęcenia jest trudna i wąska i nie moglibyśmy nią skutecznie postępować bez pomocy naszego Pana i bez pomocy Boga. Pan Bóg i Pan Jezus zapewniają nas o tej pomocy w każdym czasie potrzeby. Przede wszystkim Pan Bóg zapewnia przez psalm 34, wiersz 9, który już cytowałem, a także święty Paweł przytacza słowa Pana Jezusa w liście do Żydów w 13 rozdziale i wierszu szóstym. Tak, abyśmy śmiele mogli powiedzieć, Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, abym miał co uczynić człowiek, bo sam powiedział, nie zaniecham cię, ani cię opuszczę. Dlatego, drodzy braterstwo, niech to poświęcenie, które wy tutaj dokonujecie i które dokonaliśmy wiele lat temu, będzie wiernie realizowane w naszym życiu, abyśmy mogli otrzymać to dobre i błogie zapewnienie. Sługo dobry i wierny, nadbałem cię, nad małym byłeś wierny, nad wielą cię postanowię. Wnijdź do radości Pana Twego, a tej radości udziału w Królestwie. Z całego serca wszystkim drogim braciom i drogim siostrom, a szczególnie drogim osobom wstępującym w ślub poświęcenia z całego serca życzę. Dziękuję za uwagę.